Moje przedłożenie nosi tytuł Teologiczne podstawy kultu świętych jako płaszczyzny pojednania narodów. I chciałbym to przedłożenie w zasadzie zbudować w takich trzech częściach. Po pierwsze zająć się, no tak trochę zgodnie z pewną moim założeniem metodologicznym, mianowicie związkami terminologicznymi pojęć powiązanych z kultem w kontekście tematyki pojednania między narodami. Następnie przedstawić podstawowe zasady teologiczne kultu świętych, a wreszcie te zasady teologiczne ująć jako temat do dyskusji w kontekście pojednania narodów. Przechodząc do punktu pierwszego, a więc związków terminologicznych, pojęć związanych z kultem w kontekście tematyki pojednania między narodami, chciałbym podkreślić najpierw, że kult świętych jako fenomen przypisany do Kościoła katolickiego, jako jego znak rozpoznawczy, szczególnie w takim geograficznym kontekście zachodnich społeczności wyznaniowych, wymaga objaśnienia terminologicznego. Zarówno bowiem sens, sam termin kult, jak i termin święci, a nawet sam termin narody figurujący w tytule dzisiejszej konferencji, być może także i termin pojednanie, wymagają zdefiniowania, sprecyzowania, objaśnienia. Czy to dla jasności dyskursu, czy też dla usunięcia nieporozumień, drogą ustalenia zakresu znaczeń. Ustalenia drogą ma się rozumieć pokojową i pojednawczą, a nie z perspektywy walki o to, kto ustala znaczenie słów, a takie walki terminologiczne, czy debaty, dyskusje czasem, nawet w kontekście życia kościelnego albo międzykościelnego, międzywspólnotowego się pojawiają. Przypomnę, że chociażby kwestia terminologiczna dotycząca słowa biskup stanowiła swego czasu debatę między środowiskami tradycyjnymi w Kościele katolickim a ekumenicznym dotyczącym chociażby terminologii kościelnej czy wspólnotowej w Kościele luterańskim. Kult świętych, a kult Boga. I tutaj zwrócę uwagę na to, że najpierw mamy pewną płaszczyznę nieporozumień. To znaczy, żebyśmy znaleźli płaszczyznę porozumienia, warto wiedzieć, że mamy też do czynienia z pewną płaszczyzną nieporozumień. Bo już samo słowo kult, używane w dokumentach kościelnych, szczególnie w języku łacińskim, posiada co najmniej dwie płaszczyzny znaczeniowe. I swobodnie między nimi wybiera, w zależności od kontekstu, którego przecież nie wolno pominąć we właściwym rozumieniu słów. Raz odnosi się słowo kultus w jego różnych formach do jedynego Boga, ale nierzadko te same formy adresuje także do czci oddawanej świętym. Reapso tanto in opere quo Deus perfecte glorificatur, Christus Ecclesiam sponsam suam dilectissimam sibi semper consociat quae dominum suum invocat et per ipsum eterno patri cultum tribuit. Eterno patri cultum tribuit. Czyli w tym wielkim dziele, którym jest liturgia, to jest fragment konstytucji o liturgii w punkcie 7, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenia. Chrystus, co robi, zawsze łączy ze sobą swoją umiłowaną ulubienicę Kościół, który wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć wiecznemu Ojcu. Eterno patri cultum tribuit. Oddaje cześć wiecznemu Ojcu. Tutaj, jak widzimy, użyto w tłumaczeniu słowa oddawać cześć. Cultum tribuit. Ale w innej części konstytucji o liturgii, w punkcie 111, również o świętych przeczytamy Sancti juxta traditionem in ecclesia coluntur. Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym. Coluntur. Podobnie tłumaczenia na języki narodowe stosują taką wieloznaczność, która dla osób pozostających w dystansie do katolickiej teologii staje się, jak wspomniałem, płaszczyzną nieporozumienia, więc właśnie przeciwieństwem tego, co w tytule nosi zarówno nasza konferencja, a także i to wystąpienie. Wydaje się więc zasadne, aby od początku pamiętać, że pomimo iż w najbardziej wysublimowanym znaczeniu słowo kult odnosi się do samego Boga, to jednak szczególnie w tradycji łacińskiej zawsze to w tle pozostaje etymologiczna obszerność tego pojęcia pochodzącego od łacińskiego terminu cholere, które warto przywołać choćby z popularnego słownika księdza Jugana: colo, colui, cultum, trzecia koniugacja i cztery znaczenia co najmniej, wśród których jest czcić, okazywać szacunek albo posłuszeństwo. Cholere obsequium. W tym szerokim użyciu zatem słowo kult bywa przedstawiane chociażby w słownikach czy encyklopediach. Na przykład dość szeroka definicja opracowana dla Encyklopedii Katolickiej KUL autorstwa Henryka Zimonia. Kult, od łacińskiego cholere, czcić, szanować, troszczyć się, to cześć o charakterze religijnym. W religiach pozachrześcijańskich oddawany jest jako rzeczywistości transcendentnej Bóg, istota najwyższa, bóstwo, duchy, duchy przodków oraz jej przejawom, różne hierofanie, kratofanie i symbole. Głównie przez praktyki religijne spełniane z odpowiednią postawą wewnętrzną. W Kościele katolickim odnosi się do Boga Trójjednego i wyraża się zgodnie z nauką Biblii w indywidualnym i społecznym wypełnianiu Jego woli ku chwale Bożej. Centrum i pełnię kultu stanowi Jezus Chrystus, który nieustannie go dokonuje, zwłaszcza w liturgii. Ale czytamy również, że ta definicja wspomina o świętych. Jest bowiem, zwłaszcza w liturgii, drogą pogłębiania zjednoczenia ludzi z Bogiem oraz ukazywania tego zjednoczenia, obejmując również cześć oddawaną Najświętszej Marii Pannie, innym świętym, a także aniołom. A więc wchodzimy tutaj już w pewien dyskurs, kto jest świętym. Kto jest tym świętym? Jak ksiądz rektor wspomniał, mowa o kadosz, potrójnym kadosz, które w liturgii przypisujemy jednoznacznie tylko do Boga jedynego, ale także znowu nasza tendencja do rozszerzenia definicji i używania tego samego przymiotnika na podstawie, tak, budując na podstawie rozumienia kadosz, święty, hagios czy sanctus, beatus, wobec osób, które są natury ludzkiej. Czy istnieje w tradycji katolickiej przyjęte rozróżnienie między użyciem słowa kult względem Boga i świętych? Tak, a wyraża się ono nie w samym terminie święty, a w doprecyzowaniu kontekstowym tego terminu, co wprowadza porządek i staje się czym? Płaszczyzną porozumienia. Wśród co najmniej sześciu znaczeń słowa kultus wspomniany słownik Jugana podaje ciekawe rozróżnienie. Kultus to cześć i hołd oraz nabożeństwo zewnętrzne i służba Boża, i kult, a dzieli się na, jak to w słowniku ksiądz Jugan sobie ułożył, na trzy części. Cultus latrie, czyli uwielbienie samemu Bogu należne. Potem cultus hyperdulie, część wyższa, należna Matce Bożej. I wreszcie cultus dulie, zwyczajna cześć świętych. Widzimy tu takie zbitki grecko-łacińskie, też już takie ponadnarodowe tendencje. Cultus latrie, cultus hyperdulie, cultus dulie. Oznaczają one jasne rozróżnienie, jaka cześć komu jest oddawana. Bogu oddaje się cześć uwielbienia, latreja, cześć boska. Najświętszej Marii Pannie, ciekawe rozróżnienie, oddaje się cześć służebną, można by tak to tłumaczyć, najwyższej rangi, duleja, hyperduleja. A świętym oddaje się zwyczajną cześć służebną, duleja, czyli cultus dulie, rozumianą jako swoista zależność, poddanie się w orędownictwo lub pośrednictwo. Tutaj trzeba dobrze było wtedy pewnie przedyskutować słowo dulos, co ono oznacza w tym kontekście. Ta ostatnia formuła duleja znajduje swoje odzwierciedlenie w definicji kultu, przepraszam, w węższym zakresie samego Kościoła katolickiego, w opracowaniu również dla Encyklopedii Katolickiej Zbigniewa Podleckiego. W Kościele katolickim, czytamy, kult jest pełnym czci, odniesieniem Kościoła i jego członków do trójjedynego Boga, dokonywanym w Jezusie Chrystusie, a także za pośrednictwem aniołów i świętych, zwłaszcza Najświętszej Maryi Pannie, wyrażającym się w indywidualnych i społecznych formach podlegających normom moralnym i prawno-kanonicznym. Po tym przedstawieniu pierwszej części dotyczącej terminologii, związków terminologicznych, przejdźmy do drugiej, którą mają być podstawowe zasady kultu świętych. Myślę, że na początku tej konferencji warto je przypomnieć. Ponieważ od właściwie już można powiedzieć dawna lub niedawna, więc od 2001 roku mamy bardzo dobre opracowanie, już nie mówię o katechizmie Kościoła katolickiego, ale w dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii z 2001 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów cały szósty rozdział poświęciła kultowi świętych i błogosławionych. Dyrektorium przypomniało przede wszystkim, że kult świętych, a przede wszystkim męczenników, jest najbardziej starożytną praktyką kościelną osadzoną w Piśmie Świętym i potwierdzoną w sposób pewny od pierwszej połowy II wieku. Kościół bowiem zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie zawsze oddawał cześć świętym, a kiedy pojawiły się zastrzeżenia dotyczące niektórych tradycyjnych aspektów takiej czci, zwłaszcza w okresie powstania protestantyzmu, usilnie bronił tego kultu, wyjaśniając jego podstawy teologiczne oraz związek z nauką wiary. Wśród wspomnianych podstaw teologicznych dyrektorium podkreśla następujące i wymienię tutaj je w takim układzie sześciu punktów. Myślę, że warto też te dokumenty tak czytać w taki schematyczny sposób, żeby się łatwiej zapamiętywało. Wiele z tych tekstów jest tak w taki narracyjny sposób przedstawionych, a czasem nam brakuje takiego schematu, który potrafi później być użyteczny także dla katechezy i nauczania. A więc po pierwsze, prawidłowo rozumiany kult świętych to czerpanie wzoru od tych wspaniałych uczniów i uczennic Pana, jak mówi dyrektorium. W jakiej dziedzinie? Prawdziwie chrześcijańskiego życia. Więc po pierwsze jest to prawidłowo rozumiany kult świętych, to czerpanie wzoru. I od samego początku już widzimy, że nie chodzi tutaj o latreja, o kult boski, o to, aby uczcić w sposób nieuprawniony albo gorszący osoby niezwiązane z Kościołem katolickim, tych, którzy są wspaniałymi uczniami i uczennicami Pana. Po drugie, Kościół wspomina tych świętych, nie oddając im czci należnej Bogu, ale po pierwsze w tym drugim punkcie głosi misterium paschalne w tych osobach, ponieważ oni z Chrystusem współcierpieli, zostali z Nim uwielbieni. I przedstawia ich wiernych jako przykład, a więc wraca znowu nam ten wątek wzoru, pociągający wszystkich przez Chrystusa do Ojca. I w tej drugiej roli także przez ich zasługi wyjednywa Boże dobrodziejstwa. To można otworzyć całą dyskusję, w jaki sposób święci wyjednują Boże dobrodziejstwa. Dzisiaj mamy świętego Antoniego, ludzie mają do niego różne osobiste sprawy, w jaki sposób tutaj można było debatować. Trzecia podstawa teologiczna to, że cały Kościół jest społecznością świętych. Święci to jest imię osób powołanych do świętości. Zresztą mamy to znaczenie u świętego Pawła w Biblii. I jak głosimy w kredo, Kościół jest jeden święty, powszechny i apostolski. Po czwarte, czwartą podstawą teologiczną kultu świętych jest fakt, że jedyne pośrednictwo Chrystusa, o którym czytamy w pierwszym Tymoteusza, nie wyklucza, cytuję, innego podporządkowanego pośrednictwa, które realizuje się w ramach wszechogarniającego pośrednictwa Chrystusa. A więc mamy takie podporządkowane pośrednictwo, które działa we wspólnocie Kościoła. Piątą podstawą to pewne role, które się przyznaje świętym w Kościele. I tych ról mamy co najmniej pięć. Po pierwsze, są oni historycznymi świadkami powszechnego powołania do świętości. To jest rola bardzo istotna. Zresztą przy reformie kalendarza, wiemy, była cała taka strategia pomijania, usuwania, jak zwał, z kalendarza świętych niehistorycznych lub których historyczność można było podważyć. Drugą rolą w tej piątej podstawie jest przedstawienie ich jako w roli wybitnych uczniów Pana i znowu wzór życia ewangelicznego. Bo przedstawiam to słowo wzór dosyć często, ono się tutaj będzie jak refren mimo wszystko pojawiać. Po trzecie, w tej piątej roli są oni mieszkańcami niebieskiego Jeruzalem, którzy nieustannie wyśpiewują chwałę i miłosierdzie Boga. A więc jest to głoszenie tej prawdy o nich. Kolejną rolą, którą się im przyznaje świętym w oddawaniu czci, jest rola pośredników i przyjaciół wiernych. I tutaj znowu wracamy do tego, że jesteśmy społecznością, że pomimo, iż dzielą nas granice doczesności, to jest wciąż ta communio sanctorum, a więc no po prostu społeczność, towarzystwo. Kiedyś ksiądz profesor Nadolski, świętej pamięci, w czasie pracy komisji liturgicznej mówił, że to nie wypada tak mówić towarzystwo prawda, świętych, no ale druga część komisji stanęła w obronie tego terminu societas, mówiąc, że przecież w mszy o świętych aniołach stróżach jest też takie wyzwanie, abyśmy się cieszyli ich towarzystwem w wieczności. Towarzystwo też można różnie rozumieć i pozytywnie, i negatywnie. A więc są oni częścią tej societas, czyli naszej społeczności. I wreszcie ostatnia z tych ról, którą wspomina podstawa teologiczna piąta, to rola patronów. Tu znowu jest bardzo ciekawa cała historia patronatów. Dość wspomnieć, że jak to z człowiekiem bywa, istota przewrotna. Często patronaty były rozumiane dokładnie odwrotnie niż powinny być rozumiane. Dość przypomnieć, że istniała praktyka w średniowieczu, że miasto, które chciało się wybić, które chciało być bardziej znaczące, sprowadzało sobie jakiegoś świętego w relikwiach do swojego kościoła katedralnego na zasadzie pewnego współzawodnictwa. U nas jest lepszy święty, niezależnie od tego, że w ogóle nas nie interesował, zanim go sprowadziliśmy do miasta. Nie wiem, czy tak było ze świętym Florianem w Krakowie, ale legenda złota Jakuba de Voragine głosi, że chyba raczej tak. Po prostu posłańcy z Krakowa pojechali do Rzymu po jakiegoś świętego i papież zgodził się im dać różnych świętych, ale takiego ważnego świętego jak Floriana nie chciał im dać w końcu. Według legendy święty Florian sam wystawił z sarkofagu jakąś wiadomość, że ja chcę do Polski. To jest cytat z legendy, złotej legendy Jacopo de Voragine, ale dlaczego o tym mówię? Że widać w nas, jakby w społecznościach też cywilnych czasami, że kult świętych bywał wykorzystywany do nieświętych celów. No, oby, zresztą jak czytamy w tekstach o świętym Florianie dla Krakowa, od czasu sprowadzenia świętego Floriana do Krakowa lud krakowski zaczął go bardzo czcić, a nawet nadawał imiona świętego Floriana swoim synom, więc jakoś to nadrobili. Niemniej jest to pewnego rodzaju zjawisko, które może trochę niepokoić w takiej przewrotności ludzkiej. Zresztą te mechanizmy takiego perversio, one się pojawiają często w kulcie, czyli przyczyna staje się skutkiem i to tak nieraz niestety dzieje się. W związku z tym potrzebne są po prostu reformy. I to jest ta rola, którą się przyznaje. A więc po tych pięciu wspomnianych podstawach teologicznych przejdźmy jeszcze do dwóch ostatnich. A więc kult świętych. W skrócie ujmują słowa prefacji o świętych, której Kościół wyznaje i wdzięczny Bogu Ojcu głosi. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich stawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. W zasadzie ta podstawa pokrywa się, jak widzimy, z poprzednimi. A ostatnią, którą dyrektorium nam podaje jako podstawę kultu teologiczną kultu świętych, to Wreszcie cześć oddawana świętym ma na celu nie tyle skoncentrowanie na nich samych, co uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka przez życie w pełni zgodnie z wolą Bożą i naśladowanie cnót tych, którzy byli wybitnymi uczniami Pana. Podsumowując syntetyczne ujęcie podstaw teologicznych kultu świętych, dyrektorium podkreśla, że nie można przeciwstawiać ich kultu z kultem uwielbienia oddawanym Bogu. Nasze obcowanie, czytamy, z mieszkańcami nieba, byle tylko pojmować je w pełniejszym świetle wiary, nie tylko nie zubaża kultu uwielbienia, jaki przez Chrystusa w duchu oddajemy Bogu Ojcu, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej go wzbogaca. Prawdziwy kult świętych polega nie tyle na częstym powtarzaniu aktów zewnętrznych, ile raczej na nasileniu czynnej miłości, która powinna znaleźć wyraz w prowadzeniu życia chrześcijańskiego. I chyba warto zwrócić uwagę na to ostatnie wtrącenie, w którym magisterium kościelne wyraźnie wskazuje, że bardziej chodzi o nasilenie czynnej miłości niż o akty zewnętrzne, które owszem mogą być pożyteczne w wyrażaniu wiary, na przykład obchody ku czci świętych, dzień świąteczny ku ich czci, celebrowanie Eucharystii, litanie, cześć oddawana relikwiom, wizerunkom i procesje. Właśnie, akty zewnętrzne i czynna miłość. To pewnego rodzaju ciągłe napięcie, które się pojawia, myślę, że do tego warto będzie wrócić, gdyby była dyskusja na temat tego, jak ten kult świętych powinien wyglądać, ponieważ, jak wspomniałem, mamy taką tendencję, żeby pewne rzeczy odwracać. Chciałbym przywołać tutaj cytat z pewnej bardzo pięknej książki Wyspa San Michele Axela Munte, której on jako lekarz przebywa na wyspie Capri, a na Capri i spotyka tamtejszych braciszków zakonnych, którzy mają bardzo specyficzne podejście do świętości, zwłaszcza przerysowana jest ta świętość względem Chrystusa, a Matki Bożej. Tu chodzi o tę, może typowo włoską, nazwijmy to, taką śródziemnomorską postawę kultu świętych, która wymagała na pewno tego dyrektorium, o którym wspomniałem. Pisze Axel Munte. Na krzesłach przy kasie w tej małej wiosce siedziało w aptece zawsze kilku księży, zakonników lub frati, rozmawiających z ożywieniem o wypadkach dnia, o najnowszych cudach tego lub tamtego świętego, albo o skuteczności modlitw do przełożonych Madon. Del Carmine, della Aiuto, della Buona Morte, della Colera, czyli od plagi, della Dolorata, la Egizijaka. Rzadko, niezmiernie rzadko wymawiano imię Boga, imienia zaś Jego Syna nie słyszałem z ich ust nigdy. Pewnego razu odważyłem się staremu, obdartemu braciszkowi, który był moim przyjacielem, wyrazić zdziwienie, że w ich dyskusjach nigdy nie bywa wymawiane imię Chrystusa. Starzec nie robił tajemnicy ze swego osobistego przekonania i wyjaśnił mi, że Chrystus zawdzięcza swą glorię tylko tej okoliczności, że miał za matkę Madonnę. O ile wiadomo, nie uratował on nikogo od cholery, jego święta matka wypłakała oczy z jego powodu, a cóż on dla niej uczynił? Kobieto, powiedział, kobieto, cóż mam wspólnego z tobą? Perciò a finito male, dlatego też źle skończył, mówi braciszek zakonny. To jest obraz pewnej właśnie degradacji pojęcia świętości, pojęcia kultu wobec świętych i takiej trochę, jak to wiemy, mafijnej mentalności, że z tym świętym możemy to załatwić, z Panem Bogiem trochę mniej. A więc przypominamy sobie, że ten kult świętych nie powinien zubożyć kultu uwielbienia, jaki przez Chrystusa oddajemy w duchu Bogu Ojcu, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej go ubogacić. I I przechodząc do ostatniej części, a więc teologicznych zasad kultu świętych w kontekście pojednania narodów, przyznam, że tutaj pewnie byłoby właśnie potrzeba więcej uwagi na to zwrócić, ale chciałbym zostawić też miejsce na ewentualną rozmowę. Spróbujmy te zasady odczytać w kontekście właśnie kilku takich zagadnień związanych z pojednaniem między narodami. W tekstach, zresztą w tekście księdza profesora, przewodniczącego naszej konferencji, też w jednym z jego tekstów pada słowo ponadnarodowy i tutaj na tym słowie też chciałbym troszeczkę do niego się odnieść. Ale zanim, to najpierw powszechność, katolickość. Z pewnością warto przypomnieć, że gdy mowa o swoistej ponadnarodowości kultu świętych, znajdujemy się w przestrzeni jednej z podstawowych zasad Kościoła, który jest katolikos, kata holos, dosłownie zgodny z całością, czyli powszechny, katolicki, uniwersalny, cały, zupełny, jak mówi katechizm Kościoła. Katechizm dodaje w nauce o chrzcie, iż chrzest włącza w Kościół. Ze źródeł chrzcielnych rodzi się jedyny lud Boży Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni. 1 Koryntian 12. Katechizm przypomina podwójne znaczenie słowa powszechne, zarówno w tym sensie, że jest w nim pełnia ciała Chrystusa, jak dlatego też, że został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. W tym sensie kult oddawany świętym, którzy należą do całej społeczności kościelnej, przekracza granice narodowe i polityczne, stając się naturalną płaszczyzną porozumienia, nawet w epoce pozbawionej tak silnej jak kiedyś więzi językowej stwarzanej przez liturgię w języku łacińskim. To było bardziej wizualnie odczuwalne może, natomiast to nie zostało stracone. Warto tu wspomnieć jednakże o pewnym naturalnym ograniczeniu technicznym w tej swoistej globalizacji kultu świętych, jakim jest rozróżnienie pomiędzy powszechnie czczonymi świętymi kanonizowanymi, a lokalnie czczonymi, błogosławionymi, beatyfikowanymi. To rozróżnienie techniczne w takim żargonie kongregacji, myślę, jest warto przypomnieć, ale ono ma silne oddziaływanie, ponieważ święci to kanonizowani, czczeni powszechnie, a błogosławieni jednak lokalnie. Co nie znaczy, że tylko i wyłącznie dotyczy to konkretnego narodu, bo lokalnie może być też czczony ponad granicą. Termin ponadnarodowość, który w mojej refleksji nad tym zagadnieniem uzyskał dwa znaczenia, pozytywne i negatywne. W kontekście roli świętych w budowaniu mostów pomiędzy narodami warto przypomnieć, że w doktrynie kościelnej, jak to przypomniał kardynał Józef Ratzinger pisząc na temat tak zwanej demokratyzacji Kościoła, cytuję, naród jest częścią ludzkości, państwo ma ponadpaństwowe zobowiązania, a naród ponadnarodowy. Jego suwerenność polega doprawdy na podporządkowaniu się nadrzędnym celom ludzkości jako całości. Ten, kto pyta o cele ludzkości w ogóle, napotyka właśnie pytanie metafizyczne, którego nie da się wyjaśnić jedynie w ramach samych doktryn suwerennościowych. I to jest to napięcie pozytywne w ponadnarodowości. Niemniej nie należy zapominać także o tych, dla których ponadnarodowość kojarzy się z jakimś zagrożeniem. I tutaj przywołam, niezłośliwie, ale tak jakoś spontanicznie wyszło, że właśnie kardynał Sarach w swojej książce Wieczór się zbliża i dzień się już chyli, on dzieli się właśnie swoimi obawami zakorzenionymi na pewno w kulturze własnej historii, obawy przed tym terminem ponadnarodowy, ale też trzeba to dobrze zrozumieć. Czytamy w tej książce taką skargę, prawda, mieszkańca swojego kraju, który doznał jakiejś formy krzywdy ze strony ponadnarodowych korporacji. Kto wywołał wojny i nędzę, które skłaniają Afrykanów do ucieczki ze swoich krajów? Kto zniszczył Irak, Libię, Republikę Demokratyczną Konga z powodu ich bogactw? Całe narody są pustoszone ekonomicznie przez pozbawione skrupułów korporacje ponadnarodowe, rabujące gospodarki krajowe. W rzeczywistości ta elita ma dwie obsesje. Drastyczne zmniejszenie liczby urodzeń w Afryce i rozwój gospodarczy służący celom zachodnich ponadnarodowych korporacji. I oczywiście wiemy, że w kulcie świętych nie o taką ponadnarodowość chodzi, która jest zagrożeniem dla narodów, ale myślę, że warto dzisiaj, rozmawiając o tej tematyce, pamiętać i o negatywnych konotacjach, żeby się nie zamknąć w jednym kontekście. I na koniec chciałbym poruszyć temat, który jakoś osobiście dla mnie jest ważny z punktu widzenia, nazwijmy to takiego duszpasterskiego, czy właśnie obserwacji współczesnej pobożności. To realizm kultu względem świętych. Tak to sobie zatytułowałem roboczo. Otóż Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w instrukcji kalendaria partikularia o rewizji kalendarzy partykularnych oraz własnych formularzy oficjów i mszy z roku 70 zwróciła na istotny aspekt pobożności ludowej względem patronów, mianowicie o naturalne z czasem osłabienie kultu tego lub innego świętego. Stolica Apostolska, broniąc zasady prawdziwości kultu i religijności, stanęła na stanowisku, że czasem trzeba podjąć decyzję o zaprzestaniu kultu, który stracił swoją żywotność, szczególnie w czasach, gdy kolejni święci, nowi, stają się silniejszymi źródłami impulsu dla wiernych. Czytamy: jeśli kult i nabożeństwo do patrona prawomocnie ustanowionego lub uznawanego od niepamiętnych czasów z biegiem lat przestały istnieć, albo też jeżeli nic pewnego nie wiadomo o tym świętym, można po dojrzałym zbadaniu sprawy i po wysłuchaniu zdania zainteresowanych osób ustanowić nowego patrona. Nie znaczy to, że oczywiście nie znaczy to, że należy zaprzestać podtrzymywania kultu tych świętych, których potencjał pozostaje nieznany nie z ich winy, ale z powodu na przykład zawinionej ignorancji społecznej. Z pewnością jednak warto w dzisiejszym świecie, a wiemy, że jest to świat bardzo zajęty, zabiegany, skomercjalizowany, patrzący na zegarek, konsumpcyjny, przesycony wiadomościami, alertami w swoich kalendarzach, właściwie w panicznej ucieczce przed wszystkim, co na niego ciągle spada, mieć jednak na względzie to ograniczenie ludzkich umysłów, duchowości, ludzkiej pojemności, też ich pobożności, i tak gospodarować lub zarządzać tym potencjałem, nazwijmy to, pobożności, aby nie doprowadzić do przeciążenia, przesycenia, a co za tym idzie, do zobojętnienia wobec kultu, który powinien wypływać z wewnętrznej fascynacji, swobodnej decyzji raczej niż z zarządzeń zewnętrznych. Taką wolność w obszarze kultu świętych zakłada Stolica Apostolska, to zwrócę uwagę, tego w większości diecezji chyba niespecjalnie było to czytane, w takim okresie, kiedy była moda na ustanawianie patronów. Stolica Apostolska w kalendaria particularia zwróciła uwagę na to, że w procedurze ustanawiania nowych obchodów liturgicznych, na przykład kalendarzy lokalnych, powinny być one przedkładane opinii duchowieństwa i wiernych. Z czego wynika, że nie powinno się wprowadzać nowego obchodu ku czci świętych bez udokumentowania konsultacji z duchowieństwem i wiernymi. Kończąc tym właśnie wątkiem, chciałbym właśnie może zachęcić do takiego wątku w naszej dzisiejszej refleksji, właśnie na ile realizm, prawda kultu świętego jest do odtworzenia, do podtrzymania, czy zawsze musimy dokładać nowe święta, nowych świętych, bez brania pod uwagę też pojemności społeczeństwa, jego też takiej wytrzymałości na rozmaite tematy. Dzisiaj tego Stolica Apostolska nie przypilnowała, to od razu mogę śmiało taką hipotezę przedstawić, że kiedy przeprowadzono reformę kalendarza, owszem, zresztą nawet naszej ojczyźnie, kiedy robiliśmy reformę, dostosowując chociażby obchody błogosławionych w niedawnym czasie, czyli skreślanie ich z kalendarza ogólnopolskiego do kalendarzy lokalnych, nie ma takiej normy, która mówi, jak bardzo można jeszcze dołożyć jakieś święto do kalendarza i jak można ten kalendarz jeszcze zatłoczyć. A tymczasem myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było, gdyby w czasie reformy posoborowej po prostu ustalono jakąś po prostu przyzwoitą proporcję. Chcecie nowego świętego, którego chcecie sobie przenieść do archiwum. Ta taka naturalna zdolność człowieka powinna być też brana pod uwagę.